Microsoft, firma Microsoft po raz kolejny poprosiła mnie, żebym coś powiedział ciekawego. Mnie się kończą ciekawe tematy, ale postanowiłem jednak coś wygrzebać. Niestety jakoś tak się też składa, że firma Microsoft organizuje te wykłady zawsze na drugi dzień po jakimś melanżu. I zawsze jest ciężko. Na przykład taki głos mam i tak dalej. Chyba to staje się jakoś już regułą niedobrą. Ja chciałem opowiedzieć, ponieważ Szkoła Twórców Gier jest takim programem, w którym chętni mogą się dowiedzieć i zdecydować się, czy chcą robić gry. Ja założyłem, że publiczność tego wykładu właśnie jest taka trochę niepewna i szuka jakiejś wymówki, żeby tych gier nie robić, więc ja będę się starał przekonać, że nie ma takiej wymówki. Jak już podjęli pierwszy krok i myślą, że chcą gry robić, to nie ma powodu, żeby tego nie robili. Dla tych, którzy mnie nie znają, to trochę o mnie. Nazywam się Maciej Miąsik, robię gry od początku lat 90. ubiegłego wieku, na początku amatorsko, czyli robiłem jakieś takie gry do szuflady, którymi się nie chwalę, bo to były klony innych gier i nawet nie mógłbym się nimi pochwalić, bo nie wypada. A potem już robiłem zawodowo. W przyszłym roku, na początku przyszłego roku, będzie 25. rocznica premiery mojej komercyjnej gry. Ale oczywiście tworzeniem gier zajmuję się trochę dłużej, ponieważ no, tą grę chwilę też produkowałem i robiłem przed nią inne rzeczy. Zacząłem jako programista amator. Będąc w szkole średniej, zaoferowano mi możliwość napisania pierwszego programu w Basicu na komputer Mera 100. Taki wyglądał jak biurko i nie miał ekranu. Miał tylko dalekopis, czyli klawiaturę oraz drukarkę. I napisałem jakiś program, nawet nie wiem jaki. Wydrukowałem, zobaczyłem go, on zadziałał, wydrukował rezultat. W nagrodę dostałem taśmę perforowaną z tymże programem, którą szkoda, że nie zachowałem. Fajna była, ale zgubiłem. Potem, ponieważ to był pierwszy krok, dzięki temu, że moja szkoła, moje liceum miało deal z pobliskim bankiem na salę gimnastyczną, to w ramach tego dealu ja mogłem skorzystać z ich mainframe'a, prawdziwego, wielkiego komputera, tak zwanej maszyny jednolitego systemu, czyli radzieckiej kopii IBM-a 360. I to było takie, ten komputer był wielkości połowy tego pomieszczenia. Były takie te wielkie taśmy, olbrzymie drukarki, ale tam już była nowoczesność, bo były monitory i nawet nie było kart perforowanych, tylko był elektroniczny odpowiednik karty perforowanej, czyli ten zapis dokładnie taki sam jak na karcie był zapisywany na dyskietkach elastycznych, ośmiocalowych, takich wielkich. A potem już zacząłem kombinować, bo już mi się spodobało, tam nauczyłem się programować Pascalu i postanowiłem, że będę programistą. I potem nastała era, to jest połowa lat 80. Potem nastała era komputerów domowych, zaczęliśmy pisać programy i gdzieś tam rozwijałem się, poszedłem na informatykę, nie skończyłem jej, bo zacząłem robić gry. I zrobiłem tą pierwszą właśnie grę w 92 roku. Potem zrobiłem trochę gier. Różnych. Znaczy, robię je po dziś dzień. Trochę w niektórych grach uczestniczyłem bardzo intensywnie, w niektórych tylko tam dotknąłem je z lekka. Pozbierało się. Teraz więc opowiem, a jak to było z tą pierwszą, a właściwie jak to się kiedyś gry robiło, 25 lat temu, nawet więcej. O, byłem Boratem. Tak wyglądałem. Świetny sweterek i wąs i w ogóle. Takie są fakty. Nie mogę zaprzeczyć. Ale zanim jeszcze przejdę do tego, jak robiłem, chciałem też, żeby jakby opowiedzieć odrobinę o historii gier w Polsce. Bo podobno według Wikipedii w 1962 roku ktoś napisał grę na komputer Odra. Komputer Odra to był też taki mainframe, olbrzymia maszyna sterowana kartami perforowanymi. Ta gra była, nie pamiętam nawet, jak można przeczytać, ale rezultat tej rozrywki był na wydruku z takiej gigantycznej drukarki wielkości lodówki. Potem istniała taka w Polsce ciekawa firma California Games, funkcjonowała 87, znaczy tam powinno być 87, nie 97, jeszcze za komuny. I to była, i to jest taka tak zwana era starożytna polskiego game devu. Dlaczego starożytna, to za moment. Oni produkowali za pieniądze kapitału zachodniego, robili gry i robili gry na cały świat. One były wydawane sukcesami za granicą. Po transformacji ta firma zniknęła. Dlatego nazywam ją erą starożytną, bo z tego co wiem, wszyscy albo większość ludzi, którzy to robili, absolutnie z branży zniknęli. To było tak, że ten okres się skończył i ci ludzie już dalej nie funkcjonowali. Aktualną, tą nowożytną erę robienia gier rozpoczęli inni ludzie. Część z nich działa po dziś dzień, no to jestem ja, to są ludzie z 11-Bit Studios, to jest Adrian Chmielarz, potem dołączyli inni, tak jak Paweł Marchewka i Techland. I to trwa, więc ta era się rozpoczęła na początku lat 90, właściwie pod koniec lat 80, ponieważ pierwsze gry masowo zaczęły powstawać na komputery 8-bitowe. Ja przeskoczyłem, ja programowałem trochę rzeczy na Atari 8-bitowe, ale gier nie. Wskoczyłem od razu w pecety, ponieważ wydawało mi się, że, znaczy słusznie mi się wydawało, nie tylko mi, że pecety to będzie przyszłość gamingu, przynajmniej w Polsce, bo na świecie było trochę inaczej. No i takie właśnie, Xland to jest ta firma, która wydała moją grę, Metropolis, Techland i wiele innych ich. No i teraz w studium przypadku konkretna gra, gra Elektrobady, która ma z niewiadomych przyczyn dla mnie, zawsze to podkreślam, status gry kultowej. Nie wiem dlaczego, bo to ani nie jest świetna gra, ani właściwie nie wiem dlaczego, ale nie będę z tym walczył. Grę stworzyliśmy w większości, było nas dwóch. Byłem ja i mój kolega Janusz Pelc. Producentem i wydawcą tej gry, czyli kimś, kto to sprawił, że było to możliwe, głównie przez to, że dał nam na to pieniądze, był Marek Kubowicz, który założył firmę Xland, która była wtedy dość nowatorskim pomysłem. Mianowicie na początku lat 90. Marek stwierdził, że on chciałby produkować pudełkowe oprogramowanie. Takie, żeby ludzie kupowali w pudełkach. Co się wydawało oczywiście wtedy jakimś szalonym pomysłem, bo całe oprogramowanie wtedy się brało skądś. Nie było, nie istniała ochrona prawna programów komputerowych w Polsce. Ona została wprowadzona dopiero w 1994 roku. Więc nawet legalnie można było używać całego oprogramowania świata. Po prostu chodziło się na giełdę, kopiowało się od kolegów i tak dalej. A Marek powiedział, no przepraszam, a ja tak nie chcę. Ja chcę wydawać i sprzedawać oprogramowanie. Wszyscy mówili, no co ty oszalałeś, po co? Nie, bo ja dostarczę dobrego produktu i ten produkt ludzie będą kupować. Okej. I Marek, akurat pracowaliśmy razem w takiej zupełnie innej firmie. Przyszedł do nas i mówi, słuchajcie, mam taki pomysł. Chciałbym, żeby jednym z tych różnych rodzajów oprogramowania, które robimy, była gra. A on wiedział, że my tam robimy jakieś eksperymenty growe. Janusz Pelc już miał na koncie kilka gier na Atari i powiedział, no to zróbcie mi grę. Myśmy powiedzieli, wchodzimy w to. Bardzo chcieliśmy zrobić jakąś taką. I wtedy trochę dojrzeliśmy do tego, że mamy pomysł, jak zrobić grę. Chcemy to zrobić profesjonalnie, czy taką grę, którą zrobimy na wysokim poziomie, na takim, jaki mogliśmy oczywiście, i że to będzie produkt, którego nie będziemy się wstydzić, on będzie do pudełka, będzie popularny i oszalałeś. I będzie się sprzedawał. No i dobra, no ale żeby to się wydarzyło, potrzeby był człowiek, który to zainwestuje nam pieniądze. On wtedy zainwestował około 90 tysięcy dolarów. To jest około 16 tysięcy dolarów w obecnych cenach, natomiast to były zupełnie inne kategorie, to były jakieś kosmiczne pieniądze. Myśmy byli studentami, mieliśmy 20 parę lat, nie mieliśmy własnych komputerów, kupno peceta było poza zasięgiem. Tu są właśnie, no właśnie, zarabialiśmy około 180 dolarów, pecety kosztowały bardzo, bardzo dużo, nie było nas po prostu stać, nawet nie było opcji. no to człowiek dał pieniądze, żebyśmy mogli profesjonalnie robić gry, to oznaczało, że robimy to za pieniądze. Ktoś nam płaci, nie myślimy o problemach doczesnych. Mamy z czego żyć, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, robimy grę. I żeby to się udało, zafundował nam dwa komputery, PC XT, w takiej konfiguracji, jak tam widać, wiecie, 640 kB RAM-u, które miały wystarczyć każdemu. Drugi miał 2 mega. Monitor kolorowy, to było też trudny temat, szczególnie w tych czasach, że każda karta w PC-cie wymagała innego typu monitora. Jak się miało VGA, to był inny, EGA inny, CGA inny, a Herkules jeszcze inny. Więc to komplikowało. Zrobił nam sieć, mieliśmy serwer z dyskiem 200 MB. Szalona pojemność wtedy. Natomiast oprogramowanie było za darmo. Całe, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. I niestety oprogramowanie wtedy było fatalne. Więc kompilatory były świetne. Mieliśmy kompilator Borlanda. Bardzo się wygodnie w nim pracowało, szybki. Natomiast programy narzędziowe były beznadziejne. Myśmy mieli trochę już, tak jak powiedziałem, doświadczenia. Zrobiliśmy pierwsze swoje prototypy gier, zrobiliśmy pierwsze swoje klony gier. Janusz zrobił kilka gier, dwie lub trzy komercyjne gry na Atari, więc nie zaczynaliśmy kompletnie od zera. Mimo wszystko byliśmy dość zieleni, jeśli chodzi o to, jak się robi gry na PC-tach. Musieliśmy się wszystkiego nauczyć i to raczej w takim tempie ekspresowym, ale byliśmy młodzieńczy entuzjazm, byliśmy bardzo bardzo napaleni, więc do roboty. Jakie mieliśmy wyzwania? No przede wszystkim musieliśmy wymyślić atrakcyjną grę, którą możemy zrobić we dwóch i to kompletnie, czyli napisać cały silnik, nazwijmy to, napisać jakieś edytory, narzędzia, wymyślić tą grę, zrobić w tych narzędziach poziomy, całą rozgrywkę przetestować, narysować grafę i tak dalej. Więc wymyśliliśmy, zrobimy taką platformówkę, puzzle, action, whatever. Oczywiście bezczelnie zrzynając pomysły z innych gier. To było nam niezbędne, chcieliśmy zrobić szybko i łatwo. Natomiast oczywiście problem był taki, że platformy sprzętowe były bardzo różne. Bardzo trzeba było je wszystkie obsłużyć. Takie były realia rynku polskiego. Musieliśmy zrobić grę, która działa na Herkulesie, który, przypominam, był dwukolorowym wyświetlaczem. Musieliśmy zrobić to także w kolorach i tak dalej. Nie mieliśmy narzędzi, nie mieliśmy dobrego, wiecie, nie było Photoshopa. Znaczy były jakieś tam narzędzia do rysowania, ale po pierwsze nie umieliśmy się nimi posługiwać, po drugie były słabe strasznie. Ale to jeszcze połowa, to zrobienie gry to była połowa problemu. Druga połowa to było wyprodukowanie samego produktu, czyli pudełka, w którym ta gra będzie sprzedawana, bo to na początku lat 90. nie było to takie proste, jak się okazało. No i potem musieliśmy dotrzeć do... Nie było Empików, w których ta gra mogła się pojawić, więc trzeba było dotrzeć do setek tak zwanych sklepów komputerowych rozsianych po całej Polsce, wysłać im te produkty. Nie istniały firmy kurierskie, wysyłało się na przykład koleją, to znaczy, że szło się z paczką, zostawiało na kolei, dzwoniło do pana, proszę przyjechać, odebrać sobie tam na drugi dzień na stacji ten. Dużo takich problemów. Wzięliśmy jeszcze taki stary pomysł Janusza i zrobiliśmy szybko grę. Ja teraz przyspieszyłem, bo mam mało czasu. Trochę sprytnych rzeczy musieliśmy założyć. Właśnie dlatego, żeby ta gra była jakoś, nie wiem, dlatego to była nasza pierwsza gra taka w pełni profesjonalna. Jak teraz zauważam, poczyniliśmy dużo sprytnych ruchów właściwych. Nie wiem, czy to było szczęście, czy jesteśmy tacy zajebiści. W każdym bądź razie chcieliśmy sobie uprościć robotę jak najbardziej, żeby to się udało. Ta gra jest właśnie dość prosta, nie ma tam jakiejś skomplikowanej ilości przeciwników, animacje są też nie tego, dlatego ten Ludek z Elektrobady ma ten czopek tak zwany na głowie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami Robocopa, tylko dlatego, że nie umieliśmy narysować twarzy. Więc prościej było ją założyć. No właśnie, żeby było trudniej, to musieliśmy zrobić grę, która chodzi w tak fantastycznych zestawach kolorystycznych. Szczególnie CGA była fascynująca, bo nie ma nic lepszego niż cyjan i magenta. To są ulubione kolory do rysowania różnych rzeczy. Musieli zrobić jeden zestaw danych, który działa na wszystkich kartach graficznych. Rozdzielczość była oczywiście, jeszcze żeby było trudniej, były różne rozdzielczości. Herkules był co prawda dwukolorowy, ale miał za to wysoką rozdzielczość. Znaczy, taką wysoką. To strasznie komplikowało. Musieliśmy wymyślić, jak to zrobić. Nie było sterowników, systemu operacyjnego, który załatwiał wszystkie sprawy. To wszystko pisało się na metalu, że tak powiem, na hardware'ze. Wrzucając bajty w określone miejsca w pamięci i to się pojawiało na ekranie. Tutaj tak porównanie rozdzielczości, ale to nie jest ciekawe. Rozdzielczość była nędzna. Janusz, tutaj muszę mu oddać cześć, wymyślił bardzo sprytnie, bo on wymyślił coś takiego, że każdy sprite w grze miał swoją lokalną paletę i ta paleta była definiowana dla każdej tej karty graficznej. Przez to łatwo nam było redukować kolory i panować nad tym, jak dany sprite wygląda w mniejszej liczbie kolorów. Herkules miał za to wysoką rozdzielczość, więc tam był dithering, takie tam sprytne rzeczy. Bardzo nam zależało, żeby był dobry dźwięk, a komputery wtedy, PC-ty nie miały kart dźwiękowych. Pojawił się wtedy Sound Blaster, który był jakimś tam przełomem, więc nasz kolega produkował taki bardzo prymitywny przetwornik analogowo-cyfrowy, który się wpinało w port drukarki i on wydawał dźwięk cyfrowy. Ale od razu poszliśmy w dźwięk cyfrowy, digitalizowane dźwięki, fragmenty mowy, digitalizowana muzyka, nagrana normalnie przez muzyka, którą potem zdigitalizowaliśmy Sound Blasterem, przywiezionym tam z importu, znajomy z Holandii i tak dalej. No i oczywiście, to musieliśmy zmieścić w owych sławnych 640 kilobajtach, z czego po odliczeniu systemu operacyjnego specjalnie spreparowanej, kto pamięta, kto ten, wtedy, żeby zagrać część gier, trzeba było butować się ze specjalnym systemem, który udostępniał całe 520 kilobajtów wolnej pamięci. No te komputery były przeraźliwie wolne, a ten bardziej wyrafinowany komputer miał zegar 12 MHz i taki niezbyt żwawy procesor. Oczywiście były czasy już wtedy procesorów trochę bardziej zaawansowanych, 386 i 486, ale były tak niebotycznie drogie, że nikt ich nie miał. Oczywiście pamiętajcie, że myśmy robili tę grę na polski rynek. Ta gra miała być dla ludzi w Polsce, którzy mieli takie komputery, a nie inne, więc musieliśmy do tego się dostosować. Dlatego gra ma całe 20 FPS-ów, chodzi na stałym framerate'cie i jak ktoś miał XT, nie daj Boże, 4077, to miał tych FPS-ów mniej, ale i też gra wolniej chodziła po prostu. Zbudowaliśmy własny silnik, nazwijmy to tak. Zbudowaliśmy silnik, który z tych jednego zestawu danych potrafił wyświetlać na różnych kartach, obsługiwał wirtualny system plików. Zbudowaliśmy edytor, już go szybko pokażę. Janusz napisał edytor, którym narysowaliśmy, bo prościej nam było narysować te sprite'y w takim właśnie edytorze. Tam widać, jak ten sprite wyglądał na różnych kartach graficznych w prawym górnym rogu. Więc tu się rysowało sprite'y, a tu się budowało levele. Levele były taką siatką 16x16 pomieszczeń. Nie było scrollowania, postać przechodziła z jednego miejsca do drugiego. Super, mieliśmy Borlanda, C++, Extra Compilator, całe środowisko, fantastyczna rzecz. Mieliśmy trochę innych narzędzi, słabo się nimi posługowaliśmy. Czasem odpalało się Windowsy, żeby coś robić. Projekt gry był szybki. Zajął nam może ze 2 dni, albo i nawet mniej. Cały design doc to była jedna strona A4. Było napisane, gra będzie o ludku chodzącym po poziomach strzelającym w przeciwników. Poziomów będzie 8 i tu były nazwane tam elektrownia, coś tam. Fascynacja Terminatorem jeszcze tam się jakieś przejawia. I zaczęliśmy robić. Nie było więcej planowania, tylko hop, najpierw budujemy technologię, potem siadamy w narzędziach, budujemy poziomy. I zrobiliśmy. Kto nam mógł pomóc? Jak mieliśmy kolegę programistę, który tam umiał oprogramować klawiaturę, to było, ej stary, powiedz jak to zrobić i tak dalej. Nie było Google'a, nie mogliśmy wygooglać, jak się te rzeczy robi. Mieliśmy odrobinę dokumentacji gdzieś tam zdobytych, ale było ciężko. Testowali wszyscy, krewni, znajomi, ktokolwiek, kto miał peceta, to nie było łatwe. Testował nam to. Staraliśmy się wytestować na różnych konfiguracjach, co było trudne, bo nie było tych pecetów za dużo. No i potem, jak już to zrobiliśmy, gra działała i było świetnie, okazało się, że trzeba napisać podręcznik i trzeba było go złożyć w jakimś tam programie do tego. Potem trzeba było znaleźć wytwórcę pudełka. Nam się zamarzyło takie profesjonalne pudełko. Okazało się, że żeby to zrobić w cenie, która nas satysfakcjonowała, no to znaleźliśmy jakoś tam spółdzielnię inwalidów, którzy tam panie były, które miały to zrobić. Wydruk, nadruk na to pudełko był bardzo trudny, bo wtedy się przychodziło do drukarni, mówiło, chcę wydrukować nadruk na pudełko. A drukarnia mówiła, świetnie, 50 tysięcy nakładu. Bo to jest gigantyczna maszyna, która tam stoi w hali i mniej nie robimy. A my mówimy, tam ze dwa byśmy chcieli maksymalnie. No to znowu szukanie. I pojawiła się, można zobaczyć, było w muzeum techniki, jak była wystawa właśnie Jet Dreamers, oryginalne pudełko Elektrobady, tak zwana trumienka. Dlaczego? Bo było czarne ze srebrnym napisem Elektro EB, z takim logo. Więc wszystkim się jakoś tak kojarzyło trumiennie. Dlaczego tak? Ponieważ drukarz, który się wreszcie zdecydował to zrobić, powiedział, nie ma mowy o kolorze, ja nie spasuję koloru. A natomiast jeśli zrobicie srebrny napis z dużą nadlewką, to jak nawet się nie spasuje, to i tak będzie dobrze. I no to dlatego tak to zostało. Potem rok później zrobiliśmy już normalne kolorowe pudełko. Tak szybko się zmieniały te technologicznie. Kasetę z muzyką od razu chcieliśmy zrobić. Była wersja kolekcjonerska. Pudełko pojawiło się od razu w wersji kolekcjonerskiej. Mieliśmy taki pomysł, jesteśmy prekursorami tego, że tak będzie. Ludzie muszą dostać nie tylko fajną grę, ale muszą dostać dobry produkt, ponieważ muszą chcieć za to zapłacić. Nie pójść gdzieś tam, ściągnąć tą grę po piracku, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie zapłacić. Musieliśmy skonstruować maszynę do duplikowania dyskietek, bo wtedy można było kupić taką maszynę na zachodzie, ona kosztowała na przykład 8 tysięcy dolarów, czyli cały budżet tej gry, który już wydaliśmy na robienie gry, więc nie było więcej pieniędzy. Folia termokurczliwa, chcieliśmy to zapakować tak fajnie i zrobiliśmy, ale żeby tą folię obkurczać, musiałem zabrać z domu toster, bo to było jedyne urządzenie, które pozwalało tą folię podgrzać. Bo oczywiście można było kupić profesjonalne urządzenie do obkurczania i tak dalej, ale ono kosztowało, wiecie ile tam kosztowało, dużo, dużo tysięcy dolarów. Kolegów zatrudniliśmy, wszystkich naszych znajomych do robienia fizycznie, do pakowania tych gier, do wkładania, nagrywania, foliowania, obkurczania i tak dalej. I potem do sklepów, rozesłać to do tych setek sklepów. No i dobra, to jeszcze znowu pół biedy. Musieliśmy oznajmić światu, znaczy Polsce, że jest ta gra. Więc zrobiliśmy reklamę radiową, która leciała w dwóch. Nie było wtedy poza radiem państwowym, które w ogóle nas nie interesowało. Te reklamy latały w RMF-ie oraz w Esce, tutaj w Warszawie. Plakaty wydrukowaliśmy. Tak sławny plakat z Elektrobady, czarno-biały formatu A2. Dlaczego czarno-biały? Dlatego, że kolorów się nie da spasować, ale tak naprawdę dlatego, że myśmy mogli zrobić master do tego plakatu bodajże w A3, a i ktoś nam powiedział, że drukarz powiększy nam to dwukrotnie fotograficznie, ale nie ma mowy o kolorze właśnie z tego. No to by dobra, super, będzie czarno-biały, bardzo ładny był. Szkoda, że nie zachowałem ani jednej kopii. Zaproponowaliśmy taką cenę, 150 tysięcy złotych za wersję podstawową, 230 z tym kowoksem, z tym przetwornikiem. Jak ktoś chciał ten dźwięk cyfrowy usłyszeć w jakości lepszej niż z głośniczka, to było dość sporo, ale to była jakaś taka cena, którą, znaczy to jest, wiecie, to jest 15 zł po denominacji, ale wtedy to był dość duży wydatek. Okazało się, że ludzie to kupują. Kupują, bo jest to polska gra, zrobiona dla nich, a w tej kolekcjonerskiej wersji i zaczęli ją kupować. Sprzedaliśmy, tak jak mówię, około 8 tysięcy. To nie robi oczywiście teraz żadnego wrażenia, ale to wtedy to było bardzo dużo. To był nowatorski produkt, który się sprzedawał jak ciepłe bułeczki. Zaczęliśmy zarabiać super kasy w ogóle i było ekstra. Potem i ekspansja na świat. przyszli Niemcy, przyszedł Niemiec konkretnie, który handlował częściami samochodowymi, bo jego syn widział tą grę i powiedział: tata, ja chciałbym tą grę, żeby ona się sprzedawała w Niemczech. Zrobiliśmy wersję niemiecką, wzięli, sprzedawali, nie zapłacili pieniędzy. Tak się skończyło. A to Polak był z Niemiec, także wiecie jak jest. Potem zaczęliśmy sprzedawać w UK i potem ja wysłałem dyskietki do Epica, tego Epica. Oni powiedzieli: świetna gra, wydajemy. Tylko zróbcie to i tamto. Tak powstała wersja Enhanced Edition. To też byliśmy pierwsi. Ona się nazywaliśmy 1.5 wersją. Tam była nowa grafa, trochę udoskonaliśmy pewnych rzeczy. Usunęliśmy na przykład zabezpieczenie przed kopiowaniem, bo gra miała takie bardzo wyrafinowane, trzeba było mieć podręcznik. Ona pytała, o literę w drugim rzędzie i tak dalej, jakieś koordynaty były. Gra nie została nigdy złamana wbrew pozorom, to znaczy większość ludzi mówi, że grała w pirata, ale moim zdaniem nie włączyły im się zabezpieczenia jeszcze. Oni tylko pograli i się wydawało, że... Zresztą były skierowane te... Ktoś zebrał wszystkie możliwe... Wiem, że była taka wersja, że były wszystkie możliwe pytania i odpowiedzi na takiej kartce. I to się kserowało, więc nie trzeba było mieć podręcznika. Ta wersja amerykańska już nie miała zabezpieczenia i się sprzedawała w Ameryce. Zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy, ale to już jest historia inna. I teraz... Tak było. Było, znaczy ja to opowiadam jako ciekawostkę, nie dlatego, że pokazuję, jak się strasznie męczyliśmy, bo się wcale tak naprawdę nie męczyliśmy. Było trudniej. Ale teraz to jest trywialnie w ogóle. Hardware, każdy ma peceta. Naprawdę każdy. Wszystko można. Infrastruktury, serwery, repozytoria, to wszystko zasięgu, jest to bardzo, bardzo przystępne. Internet jest. Nie ma kłopotu. Byśmy nie mieli internetu, myśmy musieli wysyłać dyskietki pocztą, jak chcieliśmy dotrzeć. Super monitory, jeden typ, podłączamy, wszystko działa. Nie musimy robić silnika tak jak my, bo teraz bierzemy gotowy silnik z gotowym edytorem, jest on za darmo, tylko robić. Fantastyczne języki programowania, fantastyczne narzędzia wspierające programowanie. Dla nas sporo trzeba było odkrywać. Możemy robić wciąż gry w 2D, no, oczywiście mamy renesans gier w 2D, więc to ułatwia, nie musimy od razu robić Wiedźmina. I się starać. Po prostu jest tak jak kiedyś. Edytory. Właśnie, myśmy zbudowali cały edytor do budowania scen. Każdy silnik ma teraz wbudowany edytor, więc bardzo, bardzo jest to łatwe. Dźwięki. Można robić samemu, można nagrać super muzykę, można ją zrobić samodzielnie, można poprosić kolegę i tak dalej, bo są fantastyczne narzędzia do tworzenia dźwięku. I już. Możemy robić asety, jak chcemy już pójść ambitnie. Są duże ułatwienia, bo możemy użyć fotogrametrii obecnie, możemy motion capture. Myśmy mieli kłopoty z animacją. Zanimowanie tego ludka w tym czepku było jakimś koszmarem. Pomagał nam jakiś koleś, który: hej stary, ty umiesz trochę lepiej, spróbuj to zrobić. I on ruszał tylko nogami w ogóle, bo górna połowa się nie ruszała, bo nie umieliśmy. Teraz możemy kupić animację. Jeżeli asety nie są naszą mocną stroną, czyli ten grafika, a chcemy robić gry, chcemy przynajmniej próbować się nauczyć, to są fantastyczne, gotowe, darmowe, dostępne asety do gier. Takie, że naprawdę wtedy to bym był zachwycony, mógłbym robić wszystkie rodzaje gier, jakie wymarzę. Te asety są do ściągnięcia, macie je, możecie robić. Nie ma wymówki takiej, albo ja nie zrobię grafiki. Nie ma potrzeby. Grafika leży i czeka. Można kupić nawet, ale większość tego jest dostępne za darmo, więc to nawet nie jest bariera pieniężna. Wiedza. Macie internet, macie Google'a. Wszystko możecie się dowiedzieć. Są tutoriale pisane, tutoriale wideo, gdzie pokazują, prowadzą i pokazują, co zrobić. Kursy, możecie się zapisać na kurs. Jest część ludzi, jest tutaj na kursie, który organizuje Microsoft, jest za darmo, oglądają mnie, bo to jest streamowane. No, już. Jest mnóstwo gier, można podpatrywać. Są gry, które pokazały, jak są zrobione. Można ich obejrzeć, jak wyglądają od kuchni. Można zobaczyć źródła tych gier. Można wiele się nauczyć, patrząc, jak są zrobione. Jak już coś zrobicie nawet, to dystrybucja. Jest dystrybucja elektroniczna. Od takiej najprostszej, że wrzucacie to na swoją stronę i ktoś, jak trafi tam przypadkiem, to ściąga. myśmy musieli wyprodukować fizycznie egzemplarz i dostarczyć go do ludzi poprzez sieć sklepów, poprzez kolej i takie różne głupie rzeczy. Teraz pyk, już jest Steam i tak dalej, są platformy mobilne. Potencjalnie świat stoi otworem. Sekunda i wszyscy mogą grać. To, czy będą grać, to jest osobna historia. Ale na koniec, to nie jest oczywiście takie wszystko łatwe i dostępne. Nawet małe gry wymagają pieniędzy. To nie to chodzi, żeby ktoś wam płacił, ale to gdzieś, jeżeli robicie to za darmo albo w wolnym czasie, no to musicie z czegoś żyć. Muszą was utrzymać rodzice albo musicie mieć tak zwany day job, czyli pracę normalną. O tym trzeba pamiętać. Może nie od razu rzucajcie pracę i róbcie gry. Ja nie jestem zwolennikiem aż takiego podejścia, chociaż to podobno motywuje. Ja to robiłem ostrożnie, to znaczy ja bardzo dużo praktykowałem. Pierwsze gry robiłem będąc stażystą, płatnym stażystą. Przyznam, że było to trochę prostsze, ale będąc stażystą, nie rzucałem wszystkiego. Dopiero jak już wiedziałem, że chcę robić to zawodowo, to wtedy przeskoczyłem od razu na zawodowe robienie gier. Więc fajnie gdzieś tam robić to jednak rozsądnie. I pamiętajcie, że no, muszą waszą grę zauważyć odbiorcy, żeby w nią grać. To, że potencjalnie jest dostępna każdemu chętnemu na świecie, nie oznacza, że każdy chętny na świecie w tą grę zagra. Więc to jest kwestia decyzji. Chcę tego spróbować, to mogę to zrobić. Nie ma wymówki, że coś tam, że nie mam grafiki, że nie mam narzędzi, że nie wiem, jak to robić. Wszystko jest dostępne. I dziękuję. Przeciągnąłem, ale musiałem.